Czwartek, 13 tygodnia zwykłego, w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Amosa widzimy konflikt Amosa z kapłanem Amazjaszem. Amazjasz jest kapłanem w Betel. Betel to jest centrum, sanktuarium Boga Jahwe w północnym królestwie. Pan Bóg nie chciał podziału Izraela na dwa królestwa, na Judę i na królestwo północne Izraela. Chciał, żeby kult jemu oddawany był w świątyni w Jerozolimie. Natomiast ze względu na złość, na głupotę, na niesłuchanie Jahwe przez władców Izraela, przez syna Salomona Roboama i później przez Jeroboama, który doprowadza do podziału królestwa, powstaje świątynia w Betel, świątynia konkurencyjna dla świątyni w Jerozolimie. Żydzi są podzieleni na dwa królestwa, często ze sobą walczą, rzadziej współpracują. I w czasach Jeroboama II głównym kapłanem świątyni w Betel jest kapłan Amazjasz. Amazjasz jest wrogiem Amosa, bo Amos piętnuje wszystkie wynaturzenia kultu, wszystkie niesprawiedliwości, które się dokonują na terenie północnego królestwa. Więc Amazjasz domaga się od króla interwencji i ukarania Amosa i każe Amosowi uciekać z północnego królestwa, wynosić się i zabrania mu prorokować. Przez proroka w owych czasach rozumiało się osobę, która przynależy do grupy oficjalnej proroków. To byli, tak jak uczniowie na przykład Eliasza czy Elizeusza, to były całe grupy uczniów, których zadaniem było wieścić to, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi i swoim władcom, elitom. Więc bardzo często ci uczniowie, ci prorocy głosili władcom to, co oni chcieli usłyszeć. Wręcz ich zadaniem było schlebiać władcom, mówić, że Bóg przyklepuje ich plany, że Bóg błogosławi ich zamysłom. I za taką działalność otrzymywali też wynagrodzenie, utrzymanie. Bardzo często właśnie głosili nie to, co rzeczywiście Bóg chciał powiedzieć swojemu ludowi, ale to, co chciał władca usłyszeć. I właśnie dlatego Amos jest taką zadrą. I właśnie dlatego Amos mówi o sobie, że nie jest prorokiem. On nie jest takim prorokiem. I to też pokazuje, jak bardzo już jest wynaturzona religia Izraela, jeżeli prawdziwy prorok odżegnuje się od proroków, a ci, którzy sami siebie nazywają prorokami, nie głoszą Słowa Bożego. Jakby ich działalność jest zaprzeczeniem ich nazwy. A ten, który jest prawdziwym prorokiem, będzie mówił, że nim nie jest. I Amos w odpowiedzi Amazjaszowi właśnie tak mówi. Ja nie jestem prorokiem, ja jestem tym, który nacina sykomory. Amos mówi o swoim wcześniejszym życiu, kiedy wychowywał się jako pasterz, może też jako właściciel ziemski, na którego terenie były sykomory, który je nacina. Sykomora to jest dzika figa o mało smacznych owocach, ale jadalnych. I żeby nie były tak gorzkie, żeby szybciej dojrzewały, pasterze je nacinali. Jeżeli natnie się sykomorę, ona wydziela etylen i gwałtownie przyspiesza ich dojrzewanie. Potrafi w ciągu 10 dni trzykrotnie zwiększyć swój owoc. I symbolika tego, który nacina sykomory, jest właśnie taka, że on zadaje rany drzewu po to, żeby ono przyniosło owoc. I tym drzewem jest oczywiście Izrael, którego się nacina, czy którego się rani przez słowo Boga, przez to, że mówi w imieniu Boga rzeczy, trudne rzeczy, których ten naród, czy ten król, czy te elity nie chcą słyszeć, to jest właśnie to nacinanie sykomory po to, żeby przyniosła owoc, czyli żeby naród się nawrócił. Jest to misja, którą ma od Boga i nie może jej nie wykonać. Dlatego kiedy Amazjasz wzywa go do opuszczenia północnego królestwa, do powrotu tam, skąd przyszedł, czyli do królestwa Judy, Amos mówi bardzo surowe proroctwo przeciwko Amazjaszowi, żeby on teraz posłuchał, co Pan Bóg ma mu do powiedzenia. Mówiłeś, nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka, dlatego tak rzekł Pan. I tu jest ten opis absolutnego upadku domu Amazjasza. Żona twoja w mieście będzie nierządnicą, synowie i córki twoje od miecza poginą, ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. To jest obraz dopełnienia klęski. Właśnie dlatego, że nie chce się słuchać Boga. I co więcej, Amazjasz, który jest kapłanem Boga, zabrania mówić prorokowi w imię Boga. I dlatego spotka go tak dewastująca kara. Wsłuchując się w to słowo, warto może zastanowić się nad tym, czy nie jest tak czasem w moim życiu, że Pan Bóg mnie rani. Rani swoim słowem, rani upomnieniem, rani tym, że stawia mi się przed oczy jakiś mój błąd, jakiś mój grzech, po to, żebym się nawrócił, po to, żebym zszedł ze złej drogi, po to, żebym zobaczył, że błądzę, że robię coś złego. Czasem proroctwo jest surowe, czasem proroctwo jest demaskacją. I wtedy jak ja się zachowuję, czy ja się nawracam, czy potrafię się upokorzyć, czy potrafię przyjąć sprawiedliwą uwagę, słuszną uwagę, czy nie, czy jestem jak ten Amazjasz, który mówi prorokowi zamilcz, nie mów mi prawdy o mnie, nie chcę słuchać prawdy o mnie. No i wtedy wchodzę na drogę autodestrukcji. Słowo Boże, które słyszymy, ono jest zawsze dla nas rachunkiem sumienia. Ono zawsze nas wzywa do rewizji życia, do przyglądnięcia się sobie. No więc jak tamta historia, jak ten dialog między Amazjaszem a prorokiem Amosem ma się do mojego życia? Bo mogę to inaczej też zinterpretować. Mogę się zastanowić, czy ja jestem prorokiem fałszywym, czy prawdziwym? Czy jestem gotowy mówić prawdę tam, gdzie trzeba ją powiedzieć? Czy jestem jak te grupy proroków, którzy zawsze przytakują, którzy zawsze chcą być pochwaleni, więc nie mówią prawdy, nie demaskują zła? Na różne sposoby można interpretować to, co Słowo Boże chce im powiedzieć, dlatego no, modlimy się zawsze najpierw do Ducha Świętego. Warto się pomodlić do Ducha Świętego. Duchu Święty, co ja mam zrozumieć z tego słowa? Co Ty mi chcesz tym słowem powiedzieć? Dzisiejsza Ewangelia natomiast to bardzo znany fragment, bardzo znany obraz w Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie Jezus uzdrawia sparaliżowanego. Ale najpierw uzdrawia jego duszę. Najpierw odpuszcza mu grzechy. To jest najgorszy paraliż ludzki. To jest uwikłanie w grzechy. Paraliż, który nie pozwala mi się poruszać w świecie ducha. Odbiera mi wolność. Nie mam czystego serca. Nie mogę z czystym sercem chwalić Boga. Nie mogę spokojnie czynić dobro, bo jestem uwikłany w grzechy i w ich konsekwencje. Więc Jezus najpierw mówi, ufaj synu, twoje grzechy zostały odpuszczone. To spotyka się z reakcją faryzeuszy, którzy uważają, że Jezus nie ma prawa tak powiedzieć, że grzechy odpuszcza tylko Bóg. że nawet prorok, nawet ktoś posłany od Boga nie ma mocy odpuszczania grzechów. Oczywiście my wiemy to, czego oni nie wiedzieli, że Jezus jest Synem Bożym, no ale my w to wierzymy, oni w to nie chcieli uwierzyć. Więc Jezus pokazuje im, pyta ich, co jest łatwiej zrobić? Łatwiej jest powiedzieć, wstań, weź twoje łoże i chodź? Czy łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy? I oczywiście łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy, bo tego nikt nie sprawdzi. Bo to dotyczy sfery ducha, sfery niewidzialnej dla oczu. Więc można oszukać w ten sposób kogoś i udawać proroka, udawać człowieka posłanego od Boga. Więc Jezus mówi, no to zobaczcie, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy, czyli On sam, ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów i potwierdza to odpuszczenie grzechów tym, że zostaje uwolniony od paraliżu ciała ten człowiek. I wtedy już nie mogą zaprzeczyć, bo tylko Bóg ma moc uzdrawiania chorych. Więc jeśli Bóg jest z Jezusem, kiedy uzdrawia chorego, przywraca go do zdrowia, to znaczy, że Jezus nie kłamał, także wtedy, kiedy mówił, że odpuszczone są jego grzechy. Przychodzi do nas ta Ewangelia jako wezwanie do przyjrzenia się samym sobie, jak to jest ze mną, czy ja nie jestem sparaliżowany. Nie tym paraliżem fizycznym, ale przede wszystkim paraliżem duchowym. Czy nie jest tak, że już długo nie byłem u spowiedzi i nie byłem, bo się boję. Czyli to jest na przykład, lęk jest moim paraliżem, bo się boję wyznać moje grzechy, bo się wstydzę wyznać moje grzechy. Co jest moim paraliżem? Co jest tym, co nie pozwala mi dobrze żyć? Nie pozwala mi się z kimś pojednać, nie pozwala mi przebaczyć, nie pozwala mi czynić dobra. Więzi mnie może w jakimś nałogu, może w czymś, z czym sobie nie radzę. No, przyjść z tym do Jezusa, przynieść siebie Jezusowi, prosić Go o uzdrowienie z tego paraliżu. I nawet jeżeli ciągle jestem gdzieś w jakichś uwikłaniach, to jeżeli tylko szczerze do Niego przychodzę z prośbą o przebaczenie, to przebaczenie zawsze jest. I tak jak temu paralitykowi Jezus mówi, także mnie w tej dzisiejszej Ewangelii, ufaj Synu, odpuszczone są twoje grzechy.